Kochane siostry i bracia, plan konwencji jest taki, że mówimy na temat tego wersetu, który jest tutaj napisany, czyli mówimy o czystości. Pierwszy wykład, który słyszeliśmy, jeszcze pewnie brzmi w naszych uszach, Michał opowiedział nam o czystości duchowej, o czystości takiej intencji, o tym, że musimy być wewnętrznie czystymi ludźmi. Punkt drugi, mnie zadano temat czystości rytualnej. To słowo brzmi nam bardzo obco. Postaram się, żeby po tym wykładzie nie brzmiało nam obco, a nawet jeżeli słowo brzmi obco, to żebyśmy się przekonali, że te rzeczy mogą nas jak najbardziej dotyczyć. Potem będzie jeszcze o czystości moralnej, a czym podsumuje Beniamin, to już naprawdę nie wiemy. Natomiast czasami bracia mówią, nie umawiałem się z braćmi, a tak nam się rzeczy złożyło. Ja się umawiałem z braćmi i umawialiśmy się to wszyscy. Powiem wam szczerze, bardzo lubię to poczucie takiej wspólnoty właśnie w tworzeniu i wspólnoty przekazu. I myślę, że dzisiaj wszyscy mówcy dobrze się rozumiemy. I czuję też, że ta wspólnota nasza tutaj się rozszerza, patrząc na wasze twarze. I też te osoby, które poklepały mnie po ramieniu przed wychodzeniem, też czuję, że właściwie chcemy ten czas, żeby on był dobry i to błogosławieństwo, które odbieramy od siebie wzajemnie, bo to jest też ważna rzecz, że musimy siebie wzajemnie błogosławić, to jest też dla nas bardzo ważne. To poczucie uczestnictwa w tym rozważaniu jest mi bardzo potrzebne, ponieważ część tego wykładu, bardzo mi przykro, będziecie musieli sobie dopowiedzieć sami. To znaczy, ja będę chciał wam zaproponować pewne wersety do przeczytania i nawet zbyt głęboko ich nie będę komentował. To znaczy, ten wykład musicie w swoich głowach przejść. Ja postaram się robić to stosunkowo wolno, tak żebyście mogli sobie to w swoich głowach ułożyć. I tak samo będę prosił o wasze uczestnictwo w tym rozważaniu, także bądźcie czujni i aktywni. Jest mikrofon, tutaj Mateusz ma mikrofon, więc będzie można podejść. On będzie mógł podejść do kogoś z was i poprosić o wypowiedź. Zwłaszcza, że powiem wam szczerze, bardzo lubię tą salę. Bo sale mają różny charakter. Są sale, ja nazywam je hierarchiczne, takie, gdzie jest początek, rząd za rzędem i tak dalej, aż do ostatniego. Niektórych nawet nie widać, a są sale takie, które są takie wspólnotowe. Takie kolegialne. I ta sala nie jest hierarchiczna. Nie ma tu jednego duchownego, niższego duchownego, jeszcze niższego i tak dalej. Tylko wszyscy siedzimy w półokręgu i możemy tutaj mieć to poczucie właśnie wspólnoty. Siedząc na jednym krańcu, widać tych, którzy siedzą na drugim krańcu. Ja muszę trochę więcej kręcić głową, żeby wszystkich objąć, ale myślę, że obejmuję nawet tych, którzy siedzą na oknach. Tak, i którzy machają do mnie. To też odzwierciedla podstawę naszej społeczności, bo nasza społeczność nie jest hierarchiczna. Nie mamy przywódców duchowych, których wierni mają spełniać ich nauczanie, ale to jest właśnie taka idea, że wspólnie tworzymy zrozumienie Pisma Świętego, uznajemy, że to jest nasz najwyższy autorytet i jesteśmy sobie wzajemnie pomocą do tego, żebyśmy to słowo mogli dobrze zrozumieć. Dzisiejszy wykład, dzisiejsze rozważanie, nazwijmy go może lepiej, będzie o, nazwałem go, o koszernym postępowaniu. Ja wiem, to wszystko bardzo brzmi obco, ale chciałbym, żebyście jeszcze się nie blokowali, bo to jest, słowo koszerny wywodzi się z kultury żydowskiej, ono oznacza właściwy. Dla pobożnego Żyda są rzeczy, które są właściwe do robienia i są rzeczy niewłaściwe. Najczęściej odnosi się to do jedzenia. Są rzeczy, które inni mogą jeść, ale człowiek religijny nie będzie jadł, religijny Żyd nie będzie jadł, ponieważ nie są one koszerne, nie są dla niego właściwe. I chciałbym zaproponować rozszerzenie tego pojęcia właściwości, czy też czystości na szersze spektrum. I w dużym stopniu będziemy dzisiaj, bracia i siostry, mówić razem o oddzielaniu rzeczy. Że narzędziem utrzymania tej czystości jest położenie jednych rzeczy tu, a drugich tu. I zauważenie różnic między nimi, powiedzenie, że to jest takie, a to jest takie. Ponieważ będę mówił o oddzielaniu, w związku z czym zacznę od samego siebie i to rozważanie podzielę na dwie części. Mam pewien problem, bo zwykle te wykłady, które przygotowuję, mają 4 strony. Ten ma 9. Więc wiadomo, nie zdążę wszystkiego powiedzieć. Ale chciałbym się samemu zdyscyplinować i podzielić go na dwie części, tak żeby jedna część była poświęcona przeczytaniu zgromadzeniu w głowach pewnego takiego materiału biblijnego, żebyśmy przeczytali parę wersetów i parę zjawisk zaobserwowali. I będzie ona bardziej bliższa temu, co jest napisane w Piśmie Świętym. A druga część będzie bardziej poświęcona wnioskom temu. I teraz chciałbym to podzielić równo, żeby to było od tej pory, załóżmy, że na wykład mam 40 minut, bo już trochę mówiłem, w związku z czym podzielimy to na 20-20. Potrzebuję jakąś asystentkę albo asystenta. Z Anią się umówiłem, że jak minie od tej pory 20 minut, to trzeba mi tutaj mocno podnieść zeszyt, zamachać. Koniec pierwszej części. Dobrze? Jesteśmy umówieni. Czyli choćbym był nawet w środku jakiegoś zdania, to muszę go skończyć, tylko tą myśl i przejść do drugiej części, żeby te dwie części były zrównoważone. Tak czasami nam się zdarza. W ogóle istotną rzeczą w życiu jest utrzymywanie proporcji. I to też jest prawie, które Pan Bóg dał, że pewne rzeczy muszą być odpowiednio zharmonizowane. I ten wykład też powinien utrzymać proporcje. Czyli żeby one było powiedziane o tym, co napisane, oraz wnioski, jakie z tego wypływają. A więc ruszamy. O czystości rytualnej, może zostawmy to słowo, nazwijmy to o czystości przed Bogiem, możemy mówić tylko w oparciu o coś. Bo coś to musi zdefiniować. I będziemy mówili tutaj w oparciu o prawo Boże. I chciałem też powiedzieć, że czasami mamy trudność, jak nazywać prawo zapisane w Starym Testamencie. Mówimy o nim czasami zakon, mówimy o nim prawo mojżeszowe, mozaiczne, jak mówią też niektórzy. I szukamy różnych słów. Ja bym chciał na potrzeby tych rozważań używać słowa ogólniejszego, mówić ogólnie prawo Boże. Zakładając, że istnieje pewna kontynuacja zamysłu Bożego. Że to nie jest prawo, które kiedyś tam raz powstało i ono jest poszatkowane, część nas dotyczy, część nas nie dotyczy, ale istniała pewna kontynuacja zamysłu Bożego. I widzimy ją od pierwszych kart Biblii. Kiedy otwieramy pierwsze strony, to widzimy, że dwóch braci, Abel i Kain, składają ofiarę. Skąd oni wiedzą, że Pan Bóg chce ofiary? Skąd wiedzą, jak to zrobić? Gdzieś już w powietrzu unosi się jakaś idea kontaktowania się z Bogiem i mówienia rzeczy Panu Bogu. I oni wiedzieli, że to, co chcemy powiedzieć Panu Bogu, powiemy Ci przez to, że położymy na ułożonych kamieniach coś dla Ciebie. Następny punkt to jest Noe, który zabiera do arki zwierzęta. Ile zwierząt zabrał do arki? Tu jest pytanie już do Was. To znaczy z każdego rodzaju ile wziął? Pytanie szkółkowe. Brat Bronek widzę, że ma odpowiedź, to już tutaj to może powiedzieć. Od co? Bardzo dobrze. Na wszystkich obrazkach, które dzieci mają w tych, widzimy zwierzęta idące parami, tylko samiec i samica z każdego rodzaju. Mało które obrazki, ja chyba żadne, nie pokazują, że zwierząt czystych było zabrane znacznie więcej. Tak jak Brat Bronek powiedział, po siedem par było zabranych zwierząt czystych. No dobrze, ale skąd Noe wiedział, które są czyste, a które są nieczyste? Wszak opis tego znajdujemy trzecia księga Mojżeszowa, 11 rozdział, długo, długo później. Więc idea prawa Bożego istnieje wcześniej, ona istnieje w jakimś sensie w umysłach ludzi i ona w znacznym stopniu trwa. I to prawo się zmienia czasami. Pan Bóg pewne rzeczy zmienia, niektóre odwołuje. Dużo zmian do prawa Bożego przyniósł Mesjasz. Właściwie on nie dużo rzeczy objawił, ale też niektóre rzeczy zmienił. I w tym to prawo funkcjonuje jako pewna całość, jako ciągłość. Najlepiej to widać na przykładzie sabatu. Kto pierwszy... Kto pierwszy świętował sabat na tym pięknym wszechświecie? Spoglądam na was. Brat Bronek już się nie odzywa. Teraz ktoś inny dostanie licencję. Kto pierwszy? Pan Bóg. Tak. Pan Bóg powiedział, że będę tworzył rzeczy. Będę patrzył, jak one się kształtują, jak powstają, ale w siódmego dnia zaprzestanę. Zobaczę, zostawię czas, żeby to się potoczyło swoim torem. I teraz dla tych istot, które mają wolną wolę, one teraz przejmą rolę i zaczną napełniać całą ziemię i to wszystko uruchomią, a ja stanę sobie z boku. Pierwszy Pan Bóg to zrobił, potem objawił tą ideę na Synaju, powiedział ludziom, wiecie co, chcę, żebyście przez 6 dni pracowali, ale siódmy dzień, żeby miał inny charakter. żebyście go odłączyli od pozostałych, żeby on był inny i żebyście mu nadali inny charakter. Tak jak ja to zrobiłem i też podaję inne uzasadnienia, że to się należy tobie, ale też ludziom, którzy są wokół ciebie, twoim zwierzętom, należy się ten odpoczynek. Nie bądź mądrzejszy ode mnie, zrób tak, jak ja mówię. Aż w końcu dochodzimy do dziwnego zapisu w proroctwie Izajasza, który mówi o przyszłym świecie. Mówi o tym, że w przyszłym świecie to coś będzie istniało i czytamy fragment taki. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. I Pan Bóg mówi przez proroka Izajasza, że w przyszłym świecie chciałbym nadal, żeby istniał ten czas, aby złożyć mi pokłon, aby docenić to wszystko, co zrobiłem, aby popatrzeć, ucieszyć się wszystkimi dobrymi rzeczami, które powstały. I używa właśnie tego słowa sabat. Ta idea sabatu, odłożenia, oddzielenia pewnego czasu, aby Panu Bogu powiedzieć dziękujemy. Dziękuję bardzo za to wszystko, doceniam to, co zrobiłeś na mnie, odkładam moją działalność tak jak ty, przestaję tworzyć, a teraz będę to robił. I ta idea nadal trwa. Można dyskutować, jak to należy wykonywać, ponieważ mogą być bardziej szczegółowe przepisy. I jak widzimy w tradycji nawet żydowskiej, to wszystko obrosło dużą ilością dodatkowych nakazów, z którymi pewnie możemy dyskutować i wiemy, że tradycja wytworzyła też pewne zakazy i nakazy, ale pewna idea tego sabatu wydaje się być rzeczą, która była na samym początku i będzie na samym końcu. Dlatego będę sobie pozwalał mówić o tym prawie, które Pan Bóg zapisał na kartach tego pierwszego testamentu. Pozwolę sobie o tym mówić jako o prawie Bożym. I chciałem zastrzec, że będziemy mówić o tym, co jest rzeczywiście napisane jako prawo oddane od Pana Boga. Bo tak jak wspomniałem, te przykazania są dosyć ogólne i one narosły dużą ilością tradycyjnych form. I temu odłożymy na bok. Nie będziemy mówili ani o tradycji judaistycznej, ale będziemy mówić o tym, co bezpośrednio jest nakazane. Czasami sięgniemy może tej tradycji nieco, ale głównie chcemy mówić o prawie Bożym. Jako motto chciałem przeczytać fragment z psalmu, który ze względu na jedno sformułowanie jest mi szczególnie bliskie. Myślę, że szybko patrząc na mnie tutaj domyślicie się, które sformułowanie jest mi tak szczególnie bliskie. Psalm 119, werset 52, a potem 141 i 2. Pamiętam, Panie, o odwiecznych prawach Twoich i doznaję pocieszenia. Te prawa są odwieczne. Mały jestem i wzgardzony, lecz nie zapominam o ustawach Twoich. Sprawiedliwość Twoja jest wieczną sprawiedliwością, a zakon Twój jest prawdą. Więc to wieczne prawo, jego mechanizmy, jego zamysły mogą rzeczywiście być dla nas pomocne i mogą być dla nas ważne. I kiedy pomyślimy sobie o tym, jaki jest Pan Bóg i czy On rzeczywiście dał Izraelitom pewne przykazania co do postępowania tylko po to, aby one były jedną wielką, gigantyczną alegorią i miały to na coś wskazywać, to myślimy, że byłoby to może bardzo mało efektywne. Gdyby Pan Bóg chciał, żeby to była tylko alegoria, różne przepisy prawa, no to myślę, że mógłby je krótko spisać w postaci jakiejś wizji, a nie męczyć ludzi wykonywaniem jakichś przepisów przez tysiące lat. Raczej myślę, że tutaj skłonni jesteśmy uważać, że wykonywanie tych rzeczy uświęcało tamtych ludzi. I to jest główna teza tego, co chciałbym powiedzieć dzisiaj, żeby to jak gdyby nam zapadło, że to, co Pan Bóg kazał robić, to czasami nawet jeżeli tego ludzie nie do końca rozumieli, ba, nawet jeżeli my nie do końca to rozumiemy, to powinno nas uświęcić. Powinno nas zmienić i powinno w nas stworzyć pewien sposób postępowania, tak jak Pan Bóg chciał, żebyśmy postępowali. I tak jak wspomniałem, podstawowym narzędziem, które Pan Bóg daje w tym prawie, jest oddzielanie rzeczy, oddzielanie różnych spraw. I tutaj też będzie pytanie teraz do braterstwa. Jakie rzeczy w tym prawie Bożym mamy zapisane, które należy od siebie oddzielać i w których trzeba uczynić pewną różnicę? Czy moglibyśmy powiedzieć, co trzeba od siebie oddzielać? Ruszamy. Mateusz jest tutaj, kto chce powiedzieć, co należało oddzielać. Jedną rzecz już wspomniałem, chociażby. Tutaj słyszę jakiś głos. Kto powiedział? Siostra? Dobro od zła. Dobrze, tak. Dobrze. Co jeszcze byśmy chcieli powiedzieć? Co jeszcze należało oddzielać? No, liczyłem na większą aktywność z waszej strony. Bardzo proszę. Tak, tak, ale chciałbym powiedzieć o rzeczach takich bardziej konkretnych. Znaczy jakieś przykazanie takie z życia codziennego. Co ludzie musieli od siebie oddzielać? Co pobożny Żyd musiał od siebie oddzielać? Chcąc, żeby spełnić to, co Pan Bóg go poprosił. Brat Czesław. Liczyłem, że brat Czesław gdzieś tu pewnie będzie. Niech brat Czesław powie głośniej. Część w sensie...
Bóstwa.
Proszę? Dziesięcina. Bardzo dobrze. Dobrze. Czyli brat Czesław powiedział pieniądze. Pieniądze należało oddzielić. I była taka jedna część na to, ale było 10%, które było na coś innego. Bardzo dobrze. Co jeszcze? Paulinka chce powiedzieć. Bardzo dobrze.
Mam oddzielić ciemność od ciemność. Od światłości, od ciemności.
Dobrze. Świetnie, Paulina. Tak to mam też w notatkach napisać. Świetnie. Paulina powiedziała o tym, że Pan Bóg kazał oddzielać czas. I nie wszystkie chwile są jednakowe. Jeden sam to też oddzielił i kazał też oddzielać czas. I tutaj, jak Paulina powiedziała, że podzielił to też w przyrodzie. Ten podział czasu też został zaznaczony przez pewne mechanizmy przyrody. Świetnie. Kto jeszcze coś powie? Marek się zgłasza. Bardzo proszę. Poczekaj, Marek, na mikrofon.
Oddzielić od prawa Bożego. Prawo ludzkie.
Dobrze. Bardzo dobrze. To znaczy, i to jest też bardzo ważna rzecz, które Pan Bóg też powiedział, tego nie ma w notatkach, ale Marek, tu dobrze powiedziałeś. Pan Bóg dał taki przykaz, że do prawa nic nie dodasz, ani nic nie ujmiesz. I o ile sam będziesz coś wykonywał, możesz myśleć o różnych rzeczach, to jednak prawo jest rzeczą zamkniętą. I tak jak Marek powiedział, nasze własne komentarze, nasze własne zrozumienie tych rzeczy, nasze własne sposoby wykonywania trzeba oddzielić od tego, co jest napisane. Bardzo dobrze. Jeszcze ktoś chciałby coś powiedzieć? Wiem, że nie jesteście przyzwyczajeni, żeby na konwencjach tak, ale... O, tu się jeszcze zgłasza siostra.
Co cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu.
Bardzo, tak. To już Pan Jezus powiedział, że rzeczywiście to jest szczególną... Teraz chciałbym tego nie poruszać, bo to jest bardzo ciekawy, wymagający nieco szerszego komentarza podział. Jeszcze ktoś coś chciał dodać? Dobrze, to wspólne braterstwo, teraz przez to wszystko przejść, tak żebyśmy też mieli wersety, bo to są nasze odczucia, ale żebyśmy sobie sprawdzili, czy to, co powiedzieliście, jest prawdą, a jest prawdą. Pierwszą rzeczą, zobaczę, co tu się pojawia. Pierwszą rzeczą, którą Pan Bóg kazał oddzielać, są rzeczy, przedmioty. Nie wszystkie są jednakowe. I czytamy choćby dwa fragmenty. Trzecia Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, werset 26 i 27. Jest mowa o kobiecie. Jest tak. Każde łoże, na którym leżała przez cały czas swojego upływu krwi, będzie dla niej jak łoże jej nieczystości. Każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie nieczysty. Tak jest, tak jak jest nieczysty w czasie jej nieczystości. Każdy, kto się dotyka, będzie nieczysty. Wypierze więc swoje szaty, obmyje się wodą i będzie nieczysty aż do wieczora. To jest takie szczegółowe uregulowanie, że kobieta w czasie upływu krwi, jeżeli dotyka rzeczy, to one stają się nieczyste. I łoże nawet, na którym te przedmioty, których ona dotyka, one niosą pewien jakiś taki ładunek, że one mają specjalny charakter. One są inne od pozostałych. Trzeba je potraktować w sposób inny i ten, który się zetknął, musi się zachować w sposób szczególny. To było takie negatywne. Choć naturalne, to chciałem zaznaczyć. Negatywne, choć naturalne, bo te rzeczy są naturalne. Ale teraz o czymś pozytywnym. Czwarta Księga Mojżeszowa, 4:15. A gdy tedy obóz będzie miał ruszać, Aaron ze swoimi synami zakończy okrywanie świętych przedmiotów i wszystkich sprzętów świątynnych, a potem przystąpią kechatyci, aby je nieść. Lecz nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Taka jest służba synów Kehata, przy namiocie zgromadzenia. Pan Bóg powiedział, że pewne przedmioty, które służą w przybytku, w takim miejscu uświęconym, nie każdy może je dotknąć. I te przedmioty muszą być oddzielone od pozostałych. A więc pierwszą rzecz, którą Pan Bóg kazał im oddzielać, to są rzeczy. Że rzeczy nie wszystkie są jednakowe. Niektóre są do celów świętych, inne są do celów pospolitych i one muszą być potraktowane inaczej. Rzecz, która nie była tutaj wspomniana, ale taki jeden z podstawowych przepisów, które mówią też o oddzielaniu, to są przepisy dotyczące ubrania. Czy wszystkich materiałów można było używać do produkcji ubrań? Właściwie materiałów można było używać chyba z dosyć sporej ilości, ale niektórych nie można było ze sobą łączyć. Czego nie można było łączyć? Bardzo dobrze, robimy postępy. Nie można było łączyć lnu i wełny. Pan Bóg powiedział, właściwie żaden z nich nie jest zły, nie jest grzeszny. To nie jest tak, że jeden materiał jest dobry, a drugi jest zły. Pan Bóg mówi tylko, nie chce, żeby te rzeczy były razem. Niech one funkcjonują oddzielnie. Miejcie ubrania z wełny i mogą być rzeczy z wełny, miejcie z lnu, ale one razem niech nie funkcjonują. Piąta Księga Mojżeszowa, 22:11-12. Nie będziesz się ubierał w mieszaną tkaninę z wełny i lnu. Sporządź sobie frędzle na czterech końcach płaszcza, którym się okrywasz. Tu jest inne sformułowanie właśnie o ubraniu, które mówiło o tym, że ono miało mieć charakter szczególny. Ale ten pierwszy zapis jest bardzo ważny, bo mówił, że nawet w ubraniu musisz się nauczyć oddzielać materiały. I nie wszystko da się ze sobą połączyć. Kolejna rzecz, którą Pan Bóg kazał oddzielać, to jest dziesięcina, to są pieniądze. Tutaj Baczesław powiedział. Gospodarujesz różnymi rzeczami. Twoje plony twoje pole przynosi plon. My pracujemy, robimy coś, zarabiamy pieniądze. A Pan Bóg powiedział, że oddzielisz jedną część tych pieniędzy. I będziesz sobie tam odkładał z boku, bo one są na inny cel. One są dla czegoś innego i musisz je potraktować inaczej. I one będą inaczej spożytkowane. One będą oddzielone. Nie wszystkie twoje pieniądze są takie same. Nie wszystkimi możesz jednakowo dysponować. I czytamy. Piąta Księga Mojżeszowa w 14 rozdziale. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rocznie wydaje pole. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swojego imienia, będziesz jadł przed Panem, Bogiem twoim, dziesięcinę z twojego zboża, wina i oliwy oraz z pierworodnych twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana, Boga twego, po wszystkie dni. Pod koniec trzech lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w bramach. Wtedy przyjdzie Lewita, ponieważ nie ma on działu dziedziczenia, dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz i sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. Pan Bóg mówi, ja ci pobłogosławię, ale ty tak oddziel tą jedną część, a potem ja ci powiem, co z nią zrobić. I ją zrobisz spokojnie. Zaprosisz tutaj ludzi, którzy są specjalnie potraktowani, którzy też są oddzieleni. Lewici byli oddzieleni i ludzie, którzy są może w nieco mniej fortunnej sytuacji, i mówi, z nimi usiądziesz do stołu i ten czas spędzisz z nimi, właśnie opierając się o te oddzielone plony, oddzielone pieniądze. Pan Bóg kazał też oddzielać ludzi, to już właśnie wspomniałem. Także nie wszyscy ludzie mają tą samą rolę i nie wszyscy robią to samo i nie wszyscy mają taką samą funkcję w społeczności, w której jesteśmy. I pewne grupy ludzi też są oddzielone. Czwarta Księga Mojżeszowa, 8 rozdział. I każesz stanąć Lewitom przed Aaronem i przed jego synami i przedstawisz ich jako ofiarę dla Pana. I tak oddzielisz Lewitów spośród synów izraelskich. Lewici będą należeć do mnie. Tutaj myślę, że tej idei, tutaj braterstwu szeroko nie muszę komentować, ale rzeczywiście Pan Bóg powiedział, że cały naród będzie pracował i będzie musiał zarobić na swoje utrzymanie, ale chcę, żeby byli niektórzy ludzie, którzy będą szczególnie poświęceni do tego, żeby zajmować się takim duchowym życiem całego narodu. I z nimi zrobimy tak, że oni nie będą mieli roli. Oni nie będą pracować, wy ich utrzymacie. A oni będą oddzieleni, będą mieli specjalne funkcje, specjalne role i oni będą potraktowani przeze mnie inaczej i powiedział Pan Bóg, przez was będą też potraktowani inaczej. To też czytaliśmy w tych przekazaniach o dziesięcinie, że oni muszą być potraktowani w dużym stopniu inaczej. Musimy też wiedzieć, że są ludzie, którzy są oddzieleni do pewnej rzeczy. A więc Pan Bóg oddziela także ludzi. Oddziela też czas. To, o czym powiedziała Paulina. I nawet to, co powiedziała Paulina, to przeczytamy. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i aby były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Pan Bóg chciał powiedzieć, że ja ci daję pewien czas życia, ale są różne okresy. I chciałbym, żebyś zauważał, jak ten czas przebiega, jakie są różne miejsca. I dał nam rytm tygodniowy, tak go nazywamy. Co 7 dni, jeden dzień będzie inny. Taki będzie rytm tygodniowy. Ten dzień będzie oddzielony od pozostałych. I to, co wolno robić w inne dni, w tym nie będziesz robił. Zrobił taki rytm roczny, że niektóre święta będziesz obchodził co 365 dni rocznie, co roku. I co roku będziesz te same święta obchodził. Dał taki rytm roczny oraz dał też rytm wieloletni. Czy mamy jakieś przykłady świąt wieloletnich? Jubileusz, bardzo dobrze. I lata sabatowe. Pan Bóg powiedział, że tak samo pewne lata, cały rok będzie inny od pozostałych. Że co 7 lat ten rok spędzisz inaczej. A już co 50 lat, tak średnio raz w życiu, to już będzie wyjątkowy rok, który dla ciebie i dla całego narodu będzie totalnie inny. I on ureguluje wiele rzeczy, on musi być inny od pozostałych. Więc Pan Bóg także kazał oddzielać czas. I kazał też oddzielać miejsca. Nie wszystkie miejsca są takie same. Przeczytajmy. 5 Mojżeszowa, 4 rozdział, wersety od 41. Wtedy oddzielił Mojżesz 3 miasta z tej strony Jordanu na wschód słońca, aby tam uciekał mężobójca, który zabił bliźniego swego z nieobaczenia, nie mając go w nienawiści przedtem, aby uciekawszy do jednego z tych miast żyw pozostał. I dalej, może już nie będziemy wszystkiego czytać, gdzie Pan Bóg mówi o tym, że te miasta będą oddzielone. Tam będą rządziły się trochę inne prawa. Ludzie z nich nie będą mogli wyjść. Te miasta będą miały specjalny charakter. Podaję tu jeden przykład oddzielenia miejsca, ale pewnie moglibyście podać też inne przykłady oddzielenia miejsc. Podstawową rzeczą, w której mówimy, że przestrzeń została podzielona, to jest... o czym najczęściej w Starym Testamencie mówimy, że tam Pan Bóg podzielił to na pewne obszary? Namiot zgromadzenia. Tak. I to jest taki typowy podział, gdzie mówimy, jest cały obóz i on ma swoje prawa. Ten obóz też jest święty, on nie jest zły, to nie jest obszar zła, bo tam też nie wolno niektórych rzeczy robić, z niektórymi trzeba wyjść za obóz. Jest obszar ogrodzony płotem, do którego mogą wchodzić pewni ludzie, tam się mogą pewne rzeczy dziać. Obszar ogrodzą, jest obszar namiotu, a już w całym tym namiocie są jeszcze 2 oddzielne miejsca, gdzie Pan Bóg dzieli obszar, miejsca i nadaje im specjalny charakter. Tak więc Pan Bóg kazał także wydzielić pewne miejsca. Tak jak i miasta ucieczki, takie bardziej doczesne rzeczy, jak i obszar świętości. I teraz spróbujmy zebrać się już. Więc w sposób naturalny krótko powiem tylko o pewnych obserwacjach z tym związanych. Jakie mamy obserwacje, patrząc na te wszystkie rzeczy? Obowiązek oddzielania rzeczy dotyczy właściwie każdego aspektu życia. On dotyczy ubrania, on dotyczy jedzenia, on dotyczy wszystkiego. I ono dotyczy nawet takich najbardziej naszych naturalnych potrzeb. Czyli nawet jedzenie. Ktoś ci podaje jedzenie, a Pan mówi, nie, zanim go zjesz, to musisz się nad czymś zastanowić. Musisz zastanowić się, czy to jedzenie jest dla ciebie właściwe, czy ono jest koszerne. I tutaj moglibyś tak. Punkt obserwacja numer 2 to jest, że obowiązek oddzielania rzeczy nie zawsze dotyczy oddzielania rzeczy dobrych i złych. Ale często i właściwie w większej w przewadze dotyczy oddzielania rzeczy świętych i pospolitych. Jak weźmiemy dni tygodnia, jeden dzień jest wyróżniony, to 6 dni nie jest grzeszne. To nie jest złe, że w tych dniach wykonujesz pracę. To To jest potrzebne. Mało tego, to jest nakazane. Pan Bóg powiedział, przez 6 dni będziesz wykonywał swoją robotę. A więc to jest oddzielenie rzeczy pospolitych, doczesnych od rzeczy świętych. Więc podział, jak czasami myślimy, że to jest oddzielenie, trzeba się oddzielić od rzeczy tylko złych, to nie jest wystarczające. Bo właściwie prawo częściej mówi, że rzeczy złe mają być eliminowane. One mają być oddzielone. One mają być wyrzucone. A rzeczy te inne mają być podzielone między te święte i doczesne. I jeszcze obserwacja numer 3 to jest to, że nieczystość nie zawsze łączy się z grzechem. Mieliśmy tutaj przykład kobiety w czasie upływu krwi, czy kobiety po urodzeniu dziecka. Urodzenie dziecka nie jest grzechem. Jest błogosławieństwem, jest bardzo potrzebne. A jednak po urodzeniu tego dziecka kobieta jest przez jakiś czas nieczysta. Wskazuje nam to trochę na to, że nieczystość, ona jest w pewnym sensie naturalną rzeczą w naszym życiu, z którą musimy sobie poradzić przez oczyszczenie. My od niej nie uciekniemy, my nie możemy tego zrobić, nie możemy od tego uciec. I czwarta obserwacja, która się wydaje być istotną, mianowicie polega ona na tym, że święte życie, czyli oddzielone, nie polega na zaniechaniu pewnych rzeczy i wyrzuceniu ich ze swojego życia. A więc Pan Bóg mówi, nie chcę, żebyś nie zakładał rodziny, nie chcę, żeby kobieta nie rodziła dzieci. Chcę, żeby rodziła dzieci, ale żeby się potem oczyściła. Chcę, żeby człowiek jadł, żeby spełniał swoje potrzeby, ale żeby jadł to, co ja mu pozwalam jeść, bo nie wszystko jest dla ciebie sposobne. I prowadzenie świętego życia nie polega na tym, że pewne rzeczy trzeba zupełnie o nich zapomnieć, tylko trzeba się nauczyć robić je w sposób właściwy. I może najlepiej widać to na przykładzie właśnie jedzenia, który jest naszym naturalnym odruchem. I możemy sobie zadać pytanie takie, dlaczego Pan Bóg każe nam kontrolować nasze własne odruchy? Bo ktoś przynosi jedzenie i właściwie, jeżeli wygląda na smaczne, to trzeba zjeść. A Pan Bóg mówi nie. Ty musisz się dowiedzieć, co się z tego jedzenia, z czego ono się składa. Czy ono zawiera wieprzowinę, czy jakie tam zwierzęta. Mówi, mało tego, musisz wiedzieć, jak ono zostało zabite. Nie będę czytał tej wersetów, ale pewnie je znacie, że zwierzę trzeba tak zabić, aby jego krew z niego wyszła. Pan Bóg powiedział, ja nie chcę, żebyście jedli krwi. Niech tego u was nie będzie, więc krwi nie będziesz jadł. Musisz się dowiedzieć, jak to zwierzę zostało zabite. A oprócz tego jeszcze mówi, niektórych rzeczy z jedzenia nie będziesz łączył. I tak nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki, bo te rzeczy nie będą ze sobą połączone. I tu dochodzimy do takiej podstawowej też tezy, którą chciałbym wam zostawić, chciałbym wam poddać do przemyślenia. Bo to, co dzisiaj wiele mówię, miłe siostry i bracia, to jest taki rodzaj pewnego mojego początku myślenia. Ja nie mówię, że te wszystkie tezy są tak i amen. Możemy o nich podyskutować, pewnie możecie mieć jakieś inne spojrzenie na to. Ale wniosek z tego nasuwa się taki, że Pan Bóg to wszystko zrobił po to, aby człowiek nauczył się kontrolować swoje własne odruchy. Aby myślał o tym, co robi. Aby nie szedł za swoimi naturalnymi instynktami i odruchami. Jestem głodny, to zjem cokolwiek. Mam swoje instynkty, mam potrzebę współżycia, to załatwmy to w jakiś prosty sposób. Nie. Zrobisz to tak, jak ja będę chciał, dlatego, że jesteś myślącą istotą, że jesteś moim stworzeniem, że jesteś stworzeniem innym niż zwierzęta. I musisz swoje życie ułożyć według tego, jak ja bym chciał. Chciałbym, żebyś się tego nauczył. I przez te wszystkie przykazania Pan Bóg uczy człowieka, nie rób tego, co ci się nasuwa w pierwszym twoim odruchu. Tym sposobem zamknęliśmy pierwszą część z małym opóźnieniem. I chciałbym teraz, zanim przejdziemy do wniosków z tego, krótkich już, to żebyśmy nasze umysły trochę przeczyścili. Chciałbym wam puścić fragment jednego utworu, żeby te dwie części od siebie oddzielić. I chciałbym, żeby tam Adam przygotował taki fragment pieśni, który właściwie jeden refren, który mówi, używa słowa kodesz, czyli święty, i mówi o tym, że Pan Bóg jest święty. On jest źródłem świętości, on jest najlepszym wzorcem i teraz na chwileczkę nasze umysły przeczyścimy. A teraz pomyślimy trochę o nas samych. O tym, czy te przykazania, które dostał kiedyś Izrael, mogą być też pouczeniem dla nas. I zdarzą nam się sytuacje, w których nie wiemy, jak postąpić. Podam wam to na przykładzie takim może trochę odizolowanym. Chciałbym, żeby teraz się pokazał slajd ze stołem zastawionym. Chyba się slajdy już nie pokażą. Nie uda się. To wam opowiem o tej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że jesteście zaproszeni do ekskluzywnej restauracji, gdzieś, gdzie zastawiono przed wami stół i macie mnóstwo sztućców, talerzów, talerzyków, naczyń, szklanek i nie macie zielonego pojęcia, jak się tym należy posłużyć. Co robimy? Tak jest. Lidia mówi, że obserwujemy to, co robią inni. To znaczy, czekamy chwileczkę i kto nam chwyci, który widelczyk, to my też chwycimy za ten sam. A jeżeli nie możemy poczekać, musimy coś zrobić, no to co robimy? Tak, zaczynamy od zewnętrznej strony. Ktoś tu ma jakąś wiedzę, czyli mamy już pewną wiedzę i zaczynamy od zewnętrznej strony. Krótko mówiąc, zaczynamy rozumować. Czyli zaczynamy myśleć, czasami użyjemy logiki jakiejś swojej, mówimy sobie, no duże to pewnie nie będzie na wino, to może na wodę, mniejsze to może na coś tam i zaczynamy sami rozumować. I tak jest w życiu z każdą sytuacją, która nas zaskakuje. Coś się zdarza, ktoś przychodzi nam, nie wiem, ja z mojego życia takie sytuacje, ktoś przychodzi, przynosi i mówi, idę do szkoły, do dzieci, mówią, panie Danielu, tutaj taka jest petycja, czy pan ją podpisze? Ja nie wiem, czy ja mam podpisać tą petycję, czy nie, co tam w tej petycji jest. Jeżeli nie wiemy, co robić, to często robimy rzeczy właściwie na podstawie trzech takich źródeł. Pierwsze, patrzymy, co robią inni. Patrzymy na petycję, ile osób się podpisało, większość się podpisało, to znaczy, że ja też. Albo zaczynamy robić jakieś własne swoje rozumowanie. Wymyślić, co tam jest słuszne, co nie jest słuszne. Albo czasami też kierujemy się emocjami swoimi. Jesteśmy w jakimś nastroju, dzisiaj jestem zły, nic nie podpisuję. To wszystko, co Pan Bóg dał Izraelitom, mówi, ty nie możesz w życiu posługiwać się tymi metodami. Ty nie możesz patrzeć to, co robią inni. Czyli jeżeli zastawią ci stół, to przez to nawet, że ja ci każę jeść inaczej, to musisz pomyśleć, że nie wszystko dla ciebie jest koszerne, nie wszystko jest dla ciebie właściwe. I nawet jak tam się podpisało milion ludzi, to twojego podpisu tam ma nie być. Albo Pan Bóg mówi, ty czasami zaczniesz myśleć, kombinować. Ale twoje myślenie może być, czy twoje emocje mogą być inne. Ty musisz wziąć i ty musisz przeczytać, ty musisz wiedzieć, co ja o tym myślę. Ty musisz znać mój przepis na tą sprawę. Bo twoje myślenie, twoje rozumowanie może cię pociągnąć w inną stronę. I my musimy być w tym sensie koszernie postępować. To znaczy musimy się nauczyć nie iść w swoim życiu ani za tym, co robią inni, ani też nie zawsze i za naszą intuicją, bo nasza intuicja nas zwiedzie. My po prostu musimy znać prawo Boże. I po to się zbieramy tutaj, po to się zbieramy w naszych zborach, żebyśmy wiedzieli, jaki jest Pan Bóg, żeby Pan Bóg powiedział, co dla ciebie, bracie, siostro, badaczu Pisma Świętego, chrześcijaninie, człowieku, jest koszerne, co jest właściwe. Żebyś ty wiedział, jakie postępowanie jest właściwe. I sytuacja nas wieloma rzeczami zaskoczy. Znacie pewnie sami ze swojego życia, podacie sytuacje, w których nie wiedzieliście, co zrobić. To mogą być sytuacje dużego kalibru i małego. Podam wam przykład, taki nawet, z którym wczoraj też rozmawialiśmy. Są tematy, które są ogólnie dyskutowane w kraju, a my nie wiemy, co o nich myśleć. Dzisiaj jest fala imigrantów i ludzie się pytają, no chcecie, żeby ci Syryjczycy przyjeżdżali, czy nie? I wielu z nas, łącznie ze mną, mówimy, wiesz co, nie wiem. Teraz, czy byłoby właściwe przyjąć, żeby zbór wziął i przyjął kogoś i tym ludziom pomógł? I my jesteśmy zobowiązani o tym pomyśleć. My powinniśmy w wielu kwestiach życiowych mieć zdanie. Dlatego, że Pan Bóg uregulował przez swoje prawo różne sytuacje. On uregulował, wiecie, współżycie między kobietą a mężczyzną, między małżonkami. Powiedział, w jakie dni i jak wszystko. Takie różne rzeczy uregulował po to, żebyśmy w każdej sprawie życia umieli włączyć odpowiednie myślenie. No dobrze, ale o emigrantach czy imigrantach nigdzie w prawie nie ma. No ale Pan mówi, to wiesz co, tam są różne wskazówki. O paleniu papierosów też nie ma, prawda? A jednak wiemy, co robić. Więc musimy sobie włączyć pewien sposób myślenia i grzebać w tym prawie i znaleźć tam odpowiedzi na te sprawy. Nie możemy mieć dzieci. Znaczy my już możemy, ale 10 lat nie mogliśmy mieć. Mówię tak ogólnie. Ktoś nie może mieć dzieci. No i w naszym kraju pojawi się możliwość uzyskania potomstwa metodą in vitro sztuczną w tle. Jakie mamy na ten temat zdanie? Czy to jest słuszne, czy nie? Myślę, że trzeba o tym pomyśleć. Trzeba pomyśleć, żeby nie zrobić tego właśnie, że będziemy robić to, co inne. Co zrobią inni. Jak jest w prawie dozwolone, to dobre. Jak nie jest dozwolone, to złe. Zobaczymy, co robią inni. Albo mamy jakiś swój sposób myślenia. Musimy pomyśleć, jak Pan Bóg patrzy na te rzeczy. I tu trzeba powiedzieć, że Kościół katolicki w niektórych kwestiach nas wyprzedza. I nawet nam pewne rzeczy mówi. On mówi, słuchajcie, w kategoriach tych nie wolno, ja oczywiście mówię o światłym katolicyzmie, bo w katolicyzmie znajdziemy światły i nieświatły katolicyzm. Ale światły katolicyzm mówi, wiecie co, ja wiem, że to jest drogie, że tych zarodków, zamrażanie ich więcej, to jest nieekonomiczne, ale są miejsca, w których kategorie ekonomiczne trzeba wyłączyć. Jeżeli uznajemy, że to jest pewna forma bytowania człowieka, to do niego się odnoszą pewne rzeczy, które przynależą człowiekowi. To jest oczywiście obiekt dyskusji, możemy o tym dyskutować, ale to musi być dyskusja o idei. To nie jest dyskusja o finansach, to nie jest dyskusja. Tu trzeba zastosować odpowiednie kryteria i trzeba o tych rzeczach myśleć. A więc te rzeczy, to prawo powinniśmy różne rzeczy mieć przemyślane z tego punktu widzenia. Powinniśmy o nich rozmawiać. Po to powinny być społeczności. Ja sobie pozwalam, tutaj wam coś wyznam. Nie wiem, ile tam jeszcze mam czasu, bo ten czas szybko goni. Wyznam wam, że pytam was też o to, byście uczestniczyli w tym rozważaniu, po to, że mam wrażenie, że może w naszych konwencjach za mało jest takich wspólnotowych rzeczy. My powinniśmy rozmawiać o rzeczy. Ja trochę żałuję, że nie ma już dyskusji panelowych na konwencjach. Zatrzymaliśmy się tylko na nauczaniu. Ale niektóre tematy są do omówienia, do przemyślenia, do pokazania argumentów w różnych sprawach. I właśnie taka formuła, że rozmawiamy o tym i próbujemy odnaleźć jakieś rozwiązanie, ona jest nam wszystkim potrzebna. Nasze rozmowy w domach są potrzebne. Rozważania właśnie z tej szczególnej perspektywy Bożej. Bo perspektywę naukową znajdziecie, w prasie ekonomiczną też znajdziecie, ale powinniśmy myśleć też o różnych naszych codziennych sprawach. A świat, który nas otacza, jest bardzo przemieszany. On jest niekoszerny. Tam są pomieszane ze sobą różne rzeczy. I podam wam najprostszy przykład. Podam wam maila, jakiego niedawno dostałem. Dostaję różne maile, ale tak. Byłem zapisany do takiego portalu, w którym można kupić zdjęcia i tam przez rok nie korzystałem z ich usług. I napisali mi coś takiego. Witaj, Daniel. Tęskniliśmy za tobą, a ciebie ominęły setki tysięcy nowych obrazów i wektorów, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie wspaniałą ofertę, minus 30%. I teraz ja sobie myślę, ktoś tutaj miesza dwie rzeczy. On używa sformułowań, jakbyśmy byli przyjaciółmi, mówi mi, witaj Daniel, tęskniliśmy za tobą, a właściwie chce moich pieniędzy. I myślę, że nikt tam nie tęsknił za mną tak naprawdę, tylko użyte zostało sformułowanie z innej kategorii po to, żeby wzbudzić moje uczucia. I poruszamy się w świecie, w którym rzeczy są pomieszane. Musimy się nauczyć je w naszych umyśle oddzielać. To znaczy, to co jest bliskością, kogo lubię, tego lubię, tu niektórych z nas patrzę, znamy się i mogę powiedzieć, że tęsknię. Za moimi klientami, jestem handlowcem, nie tęsknię. Wykonuję swoją pracę i chciałbym obsłużyć ich jak najlepiej, zrobić dla nich, ale żebyśmy wiedzieli, to jest praca, a to jest bliskość. To jest żona, to są obowiązki. Wiele rzeczy trzeba mieć w życiu poukładanych, żeby umieć je nazwać. Bo umiejętność oddzielania rzeczy, to jest umiejętność nazwania rzeczy. Powiedzenie to jest mój bliski kontakt, to jest mój przyjaciel Michał, który powiedział wykład, a to jest ktoś inny. I wiele rzeczy musimy umieć sobie nazwać po imieniu. W naszych zborach, w naszych domach musimy rzeczy nazwać. A wtedy, kiedy je nazwiemy, to będziemy mogli je dać do odpowiedniej kategorii. To jest grzech, to jest niepoprawność, a to jest inny gust. To jest coś, co mnie denerwuje, ale muszę w moim umyśle powiedzieć sobie, to jest po prostu inny gust, którym nie ma kategorii dobra i zła. Musimy te rzeczy mieć uporządkowane, bo do tego nam posłuży to oddzielenie. I nawet właśnie dzisiaj, wczoraj wieczorem rozmawialiśmy w gronie rodzinnym, mówi, no, pada takie pytanie. Wiesz co, mam z Boże osobę, którą nie sympatyzuję z nią. No, powiedzmy, chyba jej nawet nie lubię. No i teraz co, mam się modlić w tej sprawie? Co robić? No i tak wspólnymi siłami odpowiadamy sobie tak, wiesz co? Oddzielmy sobie w naszą myśl dwie rzeczy. Są ludzie, z którymi nas wiążą więzy braterstwa. I to jest jak gdyby inna rzecz. Jeżeli osoba, której nie lubię, jest w potrzebie, czy wymaga jakiejkolwiek rzeczy, którą się należy mojemu bratu, muszę to zrobić. Ale nie wszystkich ludzi muszę lubić. Ludzie mają różne podejście, mają różne charaktery i nie z wszystkimi muszę mieć tą samą zażyłość. Wiecie, ja pochodzę ze zboru, gdzie jest 100 ludzi, nie mam tej samej zażyłości z każdym. I nawet nie mam do siebie o to pretensji, bo tak się nie da. Więc czasami we własnych uczuciach musimy sobie oddzielić, powiedzieć sobie, ja tego za tą osobą nie przepadam, ale to nie ma nic wspólnego ani z jego poglądami, ani z jego chrześcijaństwem, tylko po prostu jesteśmy innymi ludźmi. To jest potrzebne, abyśmy te rzeczy umieli w sobie oddzielać. Punkt następny. Tutaj musicie mnie wybaczyć, ale będę mówił dosyć szczerze i otwarcie, bo to jest, myślę, konwencja, na którą możemy sobie na tą pozwolić. I też wy macie mikrofon, jak się nie zgodzicie, to będziecie mogli powiedzieć. Jest takie pytanie, jak możemy spojrzeć na inicjatywy, pracę innych chrześcijan, innych ludzi wierzących. I każdy z nas się z tym styka, bo dostajemy jakieś książki, broszury, są programy. W jaki sposób jesteśmy wystawieni na wpływ innych chrześcijan? No i teraz mamy jak gdyby kilka różnych wyjść. Możemy powiedzieć, wszystko, co nie zostało wydane przez badaczy Pisma Świętego, co nie ma na sobie napisane na straży, to odrzucamy. To jest podejście, mówię to o moim odczuciu, to jest tak, jakby ktoś powiedział, że ja będę jadł tylko potrawy przez siebie ugotowane. Znaczy nie zjem nic innego, co ktoś ugotował, bo nie wiem, czy to jest słuszne, czy... Moim zdaniem to jest droga donikąd. Tak się nie da żyć. Nie da się żyć w praktyce. Gdyby ktoś z was próbował jeść tylko to, co sam ugotuje, będzie mu szalenie trudno i myślę, że prędzej czy później odstąpi od tego. Możemy skorzystać z tego, co przygotowali inni. Ale tutaj jest istotna, proponuję zastosować kryterium koszerności. To znaczy nie wszystko jest dla mnie właściwe. I musimy niestety każdej rzeczy przyglądnąć się nieco oddzielnie. I musimy ją wziąć i te same rzeczy, które pytamy o jedzenie. Pytamy, z czego to jest zrobione? Ma wieprzowinę, czy nie ma wieprzowiny? Musimy zapytać, czy krew została spuszczona. Musimy zapytać, czy nie są tam pomieszane rzeczy, których ze sobą mieszać nie wolno. I myślę, że my powinniśmy korzystać z innych rzeczy. Bylibyśmy ludźmi bardzo ubogimi, gdybyśmy nie korzystali z pracy innych chrześcijan. Pastor Russell byłby ubogą postacią, gdyby nie skorzystał z dorobku innych i wiemy, że opierał się na pracy innych i wykorzystywał ją. I my myślę, też możemy to robić. Widzimy też nawet nasz ruch jest bardzo bogaty przez pracę młodzieżową, która jest prowadzona. I jeszcze dzisiaj na tej sali zobaczycie efekty tej pracy młodzieżowej, która właściwie, powiedzmy szczerze, została w jakiś sposób zaimportowana, podglądnięta u innych chrześcijan, bo właściwie z tomów tego nie wyczytaliśmy. Jak prowadzić kursy, jak prowadzić z tomów, tego się nie nauczyliśmy. Nauczyliśmy się to gdzie indziej. Ale dzisiaj spożywamy tego słodkie owoce. Bo na naszym gruncie zaszczepiliśmy coś, co było pożyteczne i dobre. A więc każdej rzeczy, niestety, muszę wam powiedzieć, musimy jej się przyglądać oddzielnie. Ktoś przychodzi i mówi w Krakowie, jest marsz dla Jezusa. Daniel, idziesz? No i ja muszę tą ideę oglądnąć. To znaczy, ja nie mogę powiedzieć z definicji. Nie idę na nic, co nie zorganizowali badacze Pisma Świętego. Bo wtedy byłbym człowiekiem myślącym wąsko i który myśli kategoriami wyznaniowymi. Tak jak powiedział Michał przy tym wykładzie, co może być dobrego z Nazaretu. Albo on nie chodzi z nami. Ci, co z nami, dobrzy, ci, co nie chodzą z nami, źli. Ale Pan mówi nie tak. Tak ci tego nie wolno zrobić. Nie wolno ci podzielić ludzi na dobrych i złych. Musisz podzielić sprawy na dobre. Musisz pokarm podzielić na dobry i zły. Nie ludzi. Więc wtedy musimy tej każdej rzeczy się przynąć. No to jak, powiedz mi, o czym ten marsz dla Jezusa jest. Powiedz mi, z czego on się składa, jak tam są idee, dokąd on zmierza, jaki jest jego cel. Jak mi to o tym opowiesz, to ja ci powiem, czy idę, czy nie idę. I takich idei, z którymi się zetkniemy, każdy z nas, mamy bardzo dużo. I musimy z tym rozmawiać, co jest właściwe, co jest słuszne, co nie jest słuszne. No, podam wam kolejne przykłady, możecie się zgadzać. Możemy zobaczyć, że inni chrześcijanie wnoszą ręce przy modlitwie. No, pierwszy odruch jest, nie jest to naszą tradycją. Ale nauczyłem się już mówić, to, że coś nie jest naszą tradycją, nie jest żadnym argumentem. Przepraszam bardzo, że tak mówię, ale musimy się oprzeć na tym, co jest napisane, ponieważ sami krytykujemy inne kościoły za wytworzenie tradycji i nie możemy na jakimś tutaj powiedzieć, że to jest naszą dobrą tradycją i to zamyka dyskusję. To jest pewien argument, którego nie trzeba lekceważyć, ale nie jest argument rozstrzygający. No i sięgam do tej Biblii, co jest o tym wznoszeniu rąk i powiem wam to moje czucie. Uważam, że to jest piękny gest. Piękny gest, mocno ugruntowany w Biblii, mocno zakorzeniony. Apostoł mówi, że chciałby, żeby mężczyźni wznosili czyste ręce. Dawid wielokrotnie to robili i mówili, że nie robią to dla siebie, ale że robią to dla Boga. Okej, to jest jedna rzecz, których widzę u innych. Albo przychodzą też inni i mówią, potrzebujemy wszyscy uzdrowień, bo wszyscy mamy prawo, żeby być zdrowi i teraz musimy się modlić. Społeczność, w której są chorzy, jest społecznością, w której jest grzech. No i tej idei też się muszę przeglądnąć, no i przecież, czy ona jest koszerna, czy nie. To już tutaj mówię moje zdanie, nie jest koszerna. To jest moje odczucie, prawda? I odczucie i może nawet pogląd, powiedziałbym, nie tylko odczucie, to jest pogląd, że taka teologia sukcesu, która mówi, że Boże błogosławieństwo przekuwa się na powodzenie w życiu, to nie jest idea Boża. I ja uważam, ona dla mnie nie jest właściwa. Nie chcę według niej żyć, nie chcę jej głosić, nie chcę ją tak nauczać dzieci, nie chcę w moim zborze tego tak nauczać. Bo ona jest niekoszerna w moim zrozumieniu, odczuciu i zrozumieniu Słowa Bożego. A więc, podsumowawszy ten punkt, chciałbym powiedzieć, że bracia i siostry, mam dla was trudne zadanie, kiedy myślicie o tym, jak powinna nasza społeczność być, otwarta, zamknięta, czy mogę czytać inną książkę, czy nie, niestety każdą rzecz musicie oglądać oddzielnie. I nie możemy zastosować prostego jednego klucza, według którego to wszystko podzielimy. Bo i ta umiejętność jest nam potrzebna. Czasami zadajemy sobie pytanie, no bo niektóre osoby odchodzą z naszej społeczności. I nas to boli. Powiem szczerze, mi też jest przykro. Czasami moi przyjaciele, koledzy, z którymi dzisiaj nie spotkam się na nabożeństwie Wolnych Badaczy Pisma Świętego. Żałuję tego, ale myślę sobie teraz, dlaczego tak jest. Dlatego, że nasz płot był za słaby, że za mało go uszczelniliśmy, byliśmy zbyt pobłażliwi, za mało radykalni. Myślę, że nie. Znacie takie zjawisko z czasów komunizmu, kiedy rząd mówił, nie wypuścimy nikogo za granicę, bo jak tam pojadą, zobaczą, to zapewne tam zostaną. Bo tam jest tak świetnie, u nas jest tak słabo, a tam jest tak świetnie, że jak pozwolimy im tam pójść, to za chwileczkę tam zostaną. Nie chciałbym tego myślenia kopiować u nas, że boję się puścić dzieci, bo jak gdzieś pójdą, to tam zobaczą i im się spodoba, bo u nas jest tak źle. No nie jest źle, jest bardzo dobrze. I chcę, żeby moje dzieci, to im wyznaję to przed wszystkimi bracia i siostry, żeby nasze dzieci, nie wiem, nasze dzieci Janek i Debora, chciały chodzić do tej społeczności. Żeby one nie szły nie dlatego, że nie wiedzą, jak jest gdzie indziej, żeby się z tym nigdy nie zetknęły, ale żeby tu chciały chodzić i żeby umiały oddzielać rzeczy. Żeby wiedziały, że do kościoła nie idziemy, dlatego, że tam są rzeczy, których nie przyjmujemy. Bo tam są obrazy, o których Pan Bóg powiedział, że ich nie należy czynić, nie należy im się kłaniać. Szanujemy kolegów ze szkoły, oddzielamy tutaj też kolejna rzecz, to co powiedziała Irenka, że oddzielamy cesarza, oddzielamy też rzeczy doczesne od duchowych. Mówimy, tych ludzi szanujemy, ale z tym poglądem się nie możemy zgodzić. Dlatego nie będziemy się kłaniać tam. I chciałbym, żeby moje dzieci, nasze dzieci, miały tą umiejętność, żebyście wy wszyscy mieli tą umiejętność oddzielania rzeczy. To znaczy, że zostajemy w tej społeczności, dlatego, że widzimy, to nam się wydają rzeczy słuszne. Tutaj chcemy żyć koszernie, według tego, co nam się wydaje właściwe. I dlatego chcemy zatrzymać wszystkie osoby tutaj przez to, że będziemy mówili o prawdach, o tym, że będziemy je propagować, że nie będziemy tych tematów unikać, ale że będziemy o nich rozmawiać. I będziemy się wzajemnie przekonywać o tym, że każdy poczuje, że ma tu swoje miejsce. Może powiedzieć coś czasami nawet głupiego. A po to są mnie powiedzieć stary, ale przepraszam, przyjacielu. Ale tutaj trochę ci się to wymknęło, pobłądziłeś. Albo to są rzeczy, których nie bierzesz pod uwagę. Jesteśmy sobie wzajemnie do tego bardzo, bardzo potrzebni, abyśmy umieli prowadzić to czyste życie. I dlatego to, aby nasza społeczność rosła, aby ona była... bo ona może rosnąć tylko wtedy, kiedy Pan Bóg jej pobłogosławi. Nie wtedy, kiedy my stworzymy dobrą strategię głoszenia Ewangelii, nie wtedy, kiedy wymyślimy rzeczy, tylko wtedy, kiedy Pan Bóg sprawi, że otworzy nasze serca, że my będziemy chcieli innych przyjąć. Bo mamy ten problem, ja mam ten problem też, że żałuję, że te zbory nam się zmniejszają. Już to parę razy wyznawałem, jeszcze raz to wyznam, że czekam na ten czas, kiedy w sprawozdaniu, w jakimś tym protokole się pojawi, że przybył kolejny zbór, no, nowo założony zbór badaczy. No nie mogę się doczekać tego momentu, ale ufam, że on może przyjść. Że Pan Bóg otworzy nasze serca, że będziemy chcieli otworzyć się też i stworzyć miejsce dla osób, które przyjdą. Bo czasami wiecie, to, że jesteśmy tacy, jak jesteśmy, to nam jest ze sobą wygodnie. Bo ja tu większość z Was znam. Jak kogoś spotkam na konwencji, to ja po twarzy poznam, czy to jest brat, czy nie. I to jest czasami wygodne, ale czasami trzeba z tego zrezygnować. Czasami musimy otworzyć nasze serca i przyjdą ludzie, którzy zadadzą nam niewygodne pytania, którzy będą prosili, żebyśmy zmienili nasz porządek nabożeństw. Czy ja jestem skłonny to zrobić, czy powiedzieć, lepiej już niech będzie tak, jak jest. Więc jeżeli Pan Bóg nas tego nauczy, że my się otworzymy, jeżeli przyciągnie do nas ludzi, których ja obserwuję na świecie, ludzi otwartych na Ewangelię jest dużo. Ludzie, którzy szukają Boga, jest dużo. Przez to, że przyszła wolność naszego kraju i że ludzie widzą też Kościół, który ich nie zadowala. Kościół rytuałów i obrządków ich nie zadowala. I szukają czegoś innego. Chcielibyśmy, żeby to była bardzo dobra społeczność, która ich wszystkich przyjmie. Ale to, żeby się działo właśnie w duchu szukania tego, co właściwe i co słuszne. I jedyną metodą poszukania tego jest zrozumienie prawa Bożego. I tego, że im pokażemy, że to, co my chcemy ogłosić, to nie są nasze zwyczaje i nasze poglądy. To jest to, jak odczytujemy tą księgę i co z niej dla nas dociera. Braterstwo, nie poruszyłem wielu punktów, które tutaj mam napisane, tak się spodziewałem. I zostawiam to do waszego przemyślenia. Nawet wam powiem, co wam zostawię do przemyślenia. Zostawiam wam do przemyślenia rzeczy, które oddzielał Pan Jezus. Bo Pan Jezus, tak jak powiedziała Irenka, kiedy mu zadano podchwytliwe pytanie odnośnie płacenia podatków, to było pytanie zabójcze. On mówił, on z tego nie wyjdzie, bo albo powie, że okupant jest dobry, albo się wystawi w inny sposób. I Pan Jezus mówi, wiecie co? Wy nie umiecie oddzielać rzeczy. Wy nie umiecie koszernie tego zrobić. To, co jest cesarskie, to do niego należy. Ale nie zabierajcie rzeczy boskich, nie oddajcie cesarzowi. I to, co się należy Bogu, pewna cześć i pewne wasze uczucia, to nie pomieszajcie tych rzeczy w swoim życiu. I odpowiedział w duchu judaistycznym. Judaistycznie odpowiedział na to pytanie. Trzeba oddzielić koszernie tą sprawę. I to jest temat do przemyślenia. Jak to zrobić w życiu? Czy my czasami nie próbujemy za pieniądze kupić rzeczy, których się nie da kupić? Wiecie, bracie, ja nie mam dla ciebie czasu, ale masz tu do skrzyneczki, weź tam. Otwieram tylko jakieś obszary myślenia. Czy w innych miejscach, w których Pan Jezus rozdzielił rzeczy, to powiedział o faryzeuszach, powiedział, tak jak mówią, to robcie. Ale tak jak robią, nie. I fundamentalną rzeczą w takim nauczaniu chrześcijańskim ludzi wierzących jest oddzielenie grzechu od grzesznika. I Pan Jezus to trochę zrobił. Powiedział, my oddzielamy ludzi od ich postępowania. I nie wiem, czy takie zjawisko macie. Musimy też to w zborze zrobić. Ja mam coś takiego, że na przykład mam ludzi, widzę, ci ludzie popełnili błąd w wychowaniu dziecka. Błąd jest błędem. Ale to są ludzie, których kocham. To są ludzie, którzy są bracia z mojego zboru. I może tutaj nieprawidłowość, nie przenosi się, te rzeczy musimy od siebie oddzielać. Musimy jasno czasami powiedzieć sobie, co jest złe, co jest... Zresztą miałem nie opowiadać, miałem tylko dać wam do przemyślenia. Więc dam wam to do przemyślenia, jak to trzeba robić. I do przemyślenia, zobaczę jeszcze, co tu jeszcze mogłem wam zostawić do... Aha, no i jeszcze mam zostawić do przemyślenia jedną rzecz o tym, że wtedy, kiedy zaczynamy oddzielać rzeczy... Kiedy zaczynamy, w cudzysłowie mówię, jeść koszernie, to jesteśmy oddzieleni od innych ludzi. Przy stole nie jemy tego, co inni i w ogóle stajemy z boku. Pobożny Żyd, od razu było wiadomo, że on jest z innej kategorii. Tutaj na tych terenach gdzieś mieszkali Żydzi i było wiadomo, że byli oni inni, ponieważ mieli inne zwyczaje. Nie robili tego, co robili pozostali dookoła. My w pewnym sensie jesteśmy podobni i jesteśmy oddzieleni. Nasze zwyczaje, nasz sposób postępowania powinien być inny. Tylko musimy uważać, żeby się nie oddzielić w taki sposób, jak się oddzielili faryzeusze. Faryzeusze oddzielili się w taki sposób i mieli poczucie oddzielenia, ale to wam przeczytam tylko dwa fragmenty. Kiedy mówią właśnie inni o tym, co o Jezusie, to mówią tak. Czy któryś z przełożonych lub faryzeuszów uwierzył w Niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Tak faryzeusze myśleli o innych ludziach. Myśleli o nich: motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Oni byli oddzieleni, ale nie wolno tak myśleć o innych ludziach. Nie wolno tak myśleć o grzesznikach. Nie wolno myśleć tak o innych i mówić o nich, że jest, to jest motłoch, który nie zna zakonu. A co mówiono o Panu Jezusie? Mówiono tak: przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: oto żarłok, pijak, przyjaciel celników i grzeszników. To był człowiek czysty. To był człowiek czysty w swoim postępowaniu. Nie dlatego, że nie miał kontaktu z ludźmi grzesznymi. To nie był człowiek dlatego, że się umywał ręce przed nimi. To nie był człowiek, który się od tego odszedł. To był człowiek dlatego, że jego postępowanie było właściwe. I to, co mówił, było właściwe. I to, jak postępował, jak im pokazywał, było słuszne. I on się nie oddzielił w nas faryzejski sposób, postawiając granicę: to są oni, a to jesteśmy my. Temu jesteśmy jako ludzie tak bardzo poddani do myślenia, tak jak w partii politycznej. Czy on jest z mojej partii, czy z drugiej partii. Od tego musimy odejść. Musimy każdej rzeczy, każdemu człowiekowi przyglądać się oddzielnie i zobaczyć go takim, jakim on jest. A pamiętając, że miernikiem, który mamy, musi być to, co nam powiedział Pan Bóg. I Pan Bóg powiedział nam, że jak się oddzielimy, to będziemy taki, jak jest on. I dał nam takie przykazanie. Bo oddzielony to znaczy święty. I Pan Bóg powiedział takie słowo: bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. Bądźcie, bracia i siostry, świętymi, tak jak on jest święty, a ja też tego bym chciał. Amen.